Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z włoskimi dziennikarzami, zaapelował do nich, by nie ulegali naciskom jakichkolwiek interesów. Watykan udostępnił lądowisko helikopterów dla ratowania chorych dzieci. Europa potrzebuje buntu uczciwych ludzi, uważa kardynał Dominik Duka. W Pradze debatował on z profesorem Ryszardem Legutką o kryzysie Unii Europejskiej. 22 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Mało jest zawodów, które miałyby taki wpływ na społeczeństwo jak dziennikarstwo. Na wiążącą się z tym odpowiedzialność zwrócił uwagę papież, spotykając się z włoskimi dziennikarzami. Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, co jest niezbędne, by wykonywać ten zawód. Kwestią podstawową jest tu, jak zauważył, umiłowanie prawdy.
Kwestią tutaj jest to, czy jest się szczerym z samym sobą i z innymi. Relacja stanowi serce każdej komunikacji. Żadna relacja nie może utrzymać się, jeśli zostanie oparta na nieszczerości. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym dziennikarstwie, nieprzerwanym przepływie faktów i wydarzeń przekazywanych 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, nie zawsze łatwo dojść do prawdy, czy choćby przybliżyć się do niej. W życiu nie wszystko jest czarne albo białe. Także w dziennikarstwie należy umieć rozeznawać między odcieniami szarości zdarzeń, do których przekazywania zostało się powołanym.
Watykan udostępnił swe lądowisko helikopterów dla ratowania chorych dzieci. Chodzi tu o transport do szpitala pediatrycznego Dzieciątka Jezus. Jest to największy, najstarszy i najlepszy tego rodzaju ośrodek we Włoszech. Od 1924 roku należy on do Stolicy Apostolskiej, a jego placówki w dużej mierze są położone na obszarach eksterytorialnych. Główna siedziba szpitala jest położona nieopodal Watykanu, na zboczach wzgórza Janiculum. W praktyce helikoptery pogotowia ratunkowego lądują w ogrodach watykańskich już od kilku miesięcy. Jednak dopiero teraz podpisano umowę z włoskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego, która reguluje te wyjątkowe loty. Przewidziano też dostosowanie watykańskiego lądowiska do wymogów włoskich standardów. Europa potrzebuje buntu uczciwych i rozsądnych ludzi, uważa kardynał Dominik Duka. Jego zdaniem tylko w ten sposób będzie można przeprowadzić niezbędne reformy. Prymas Czech uważa, że sytuacja ku temu dojrzewa. Winne są instytucje Unii Europejskiej, które nie respektują autonomii i suwerenności poszczególnych państw, a zamiast tego obierają drogę społecznej inżynierii, która wiedzie do zguby. Kardynał Duka mówił o tym wczoraj w Pradze podczas debaty z profesorem Ryszardem Legutką. Odbywała się ona pod hasłem „Koniec Europy, kryzys, wyzwania, rozwiązania”. Profesor Legutko przyznał, że w Unii Europejskiej można się doszukać podobieństw do reżimu komunistycznego, zwłaszcza gdy chodzi o działalność mediów. Publikują dziś one jedynie to, co jest poprawne politycznie, są jednostronne, nie ma w nich miejsca na polemikę, zamieszczają kłamstwa i półprawdy, nie dają możliwości sprostowania. Zdaniem arcybiskupa Pragi trzeba się dziś zdobyć na odwagę i odrzucić poprawność polityczną. Niezbędne jest jednak zachowanie dobrych manier i poszanowanie ideowych przeciwników. Kardynał Duka przypomniał też poglądy twórcy i pierwszego prezydenta Czechosłowacji, Tomasza Masaryka. Według niego państwa żyją ideałami, na których powstały. Stąd wynika podstawowa rola rodziny, która te ideały przekazuje. Prymas Czech przypomniał też, że prezydent Masaryk ostrzegał przed wędrówkami ludów, bo zawsze prowadziły one do krwawych starć i upadku kultur. Mówiąc z kolei o aktualnym kryzysie rodziny i wartości, arcybiskup Pragi zauważył, że wynika z niego kryzys demograficzny i obumieranie Europy. Wskazał na pozytywną rolę tradycji i myślenia zdroworozsądkowego. W sposób szczególny wskazał na potrzebę obrony rodziny, z którą walczył każdy totalitarny system, bo z człowieka wyrwanego z kontekstu rodzinnego łatwiej można zrobić niewolnika.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
22 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy wywiad z siostrą Agnieszką ze Zgromadzenia Brygidek. Rozmawia z nią Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie. Zapraszamy.
Bywa tak w życiu człowieka, bywa tak w życiu kobiety, bywa tak w życiu mężczyzny, że podejmuje taką decyzję, że będzie żył tylko i wyłącznie dla Boga, wybierając drogę życia konsekrowanego. Tak się stało w przypadku siostry Agnieszki Brygidki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Poznałam Brygidki bardzo wcześnie, w wieku 19 lat, po maturze. Decyzję o wstąpieniu do zakonu podjęłam wiele lat później. Moją przyjaciółką w ogólniaku była dziewczyna właśnie, która nosiła imię Brygida i poprzez jej siostrę, która poznała siostry Brygidki, nawiązałam z nimi kontakt. To był koniec lat 80., początek 90. Brygidek jeszcze wtedy w Polsce nie było. Myśmy z Brygidą po szkole, po liceum, kiedy nie dostałyśmy się na studia, ja zdawałam na filologię skandynawską, język norweski, natomiast Brygida na medycynę, zdecydowałyśmy się, że skoro nie dostałyśmy się na studia, napiszemy do sióstr Brygidek do Szwecji. Po prostu zapytałam się, czy nie mogłybyśmy tam przyjechać, przyjrzeć się ich życiu. Ja osobiście nie myślałam o życiu zakonnym. Po prostu byłam przyjaciółką Brygidy. Wydawało mi się, że to Brygida kiedyś zostanie właśnie siostrą zakonną.
Stało się inaczej, stało się odwrotnie.
Tak, dokładnie. Siostry Brygidki odpisały nam, że nie ma potrzeby przyjazdu do Szwecji, ponieważ już niedługo Brygidki będą w Polsce. Będzie otwarty tutaj dom w Polsce. Zaproszą nas po prostu na otwarcie tego domu. Myśmy się tutaj znalazły właśnie na otwarciu. To był taki pierwszy kontakt z siostrami, no, który później był przez kilka lat podtrzymywany. Siostry nas zawsze zapraszały na rekolekcje, a ja w dalszym ciągu przyjeżdżałam tutaj tylko ze względu na właśnie moją przyjaciółkę Brygidę, chociaż sama bardzo dobrze się w tym domu czułam. Do dzisiaj właśnie pamiętam to takie wrażenie tego takiego spokoju i tego poczucia się po prostu, że jestem w domu. Także to do dzisiaj właśnie ten taki sentyment mam, tą myśl taką właśnie mam w sobie o tym domu. Z tym, że ja, że tak powiem, nie zdecydowałam się szybko na to życie zakonne. Skończyłam najpierw studia, pracowałam i cały czas miałam tylko w sobie to takie właśnie pytanie, gdzie jest moje miejsce, ponieważ czułam się nie do końca zrealizowana, pomimo tego, że z jednej strony wydawać by się mogło, że jestem osobą szczęśliwą, że mam dobrą pracę, grono przyjaciół, a z drugiej strony ten właśnie ciągły niepokój w sercu, że to nie jest to, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś innego.
Ta dobra praca, to co to było?
To znaczy, wydawało mi się, że to jest moje powołanie. Ja akurat byłam nauczycielem języka niemieckiego. Bardzo lubiłam kontakt z młodzieżą i czułam się po prostu zrealizowana w pewnym stopniu, ale nie do końca. Cały czas wracało to pytanie o miejsce, to, które Pan Bóg mi przygotował, gdzie jest to moje miejsce. I można powiedzieć, że takim momentem przełomowym, rok przed wstąpieniem do zakonu, dostałam w prezencie od koleżanki książkę Edyty Stein, jej pamiętnik. I po przeczytaniu tej książki zdałam sobie sprawę, że ja właściwie pragnę takiej intymności z Bogiem, którą w życiu małżeńskim nie będę w stanie spotkać, że jedynie w życiu zakonnym będę mogła być tak blisko Boga. Było to dla mnie takie niesamowite odkrycie, bo jak mówię, nigdy nie myślałam o sobie, że ja bym mogła zostać zakonnicą. Także to było takie naprawdę olbrzymie odkrycie, zaskoczenie, lęk, ale oczywiście też towarzyszyły mi różne osoby, które omadlały, że tak powiem, moje powołanie, moją osobę, bo prosiłam ten ostatni rok właśnie przed wstąpieniem do zakonu, prosiłam kilka osób właśnie o takie wsparcie modlitewne. Potem zdecydowałam się właśnie, że wrócę, że tak powiem, do mojej pierwszej miłości, czyli do sióstr Brygidy, które poznałam jako młoda dziewczyna. Oczywiście w życiu miałam też kontakt z innymi zakonami, przyjaźniłam się też z siostrami. No, decyzja była jednak Brygidki.
Ja rozumiem, że to był raz, że pewien sentyment, ale też musiało być coś, co siostrę przekonało tak do końca. Ich charyzmat, a właściwie to teraz już i siostry, wasz charyzmat, co to było?
Powiem szczerze, że wtedy w ogóle nie miałam pojęcia o charyzmacie sióstr Brygidek. Zupełnie się nad tym nie zastanawiałam. Dla mnie właśnie ta myśl przewodnia, która została po przeczytaniu pamiętnika Edyty Stein, to jest to życie intymne z Bogiem i chęć właśnie bycia zakonnicą, blisko Pana Boga. I pamiętam, to było 23 lipca, ja tutaj przebywałam, to jest akurat właśnie wspomnienie świętej Brygidy, patronki Europy. Przebywałam tutaj w tym domu, już wiedząc, że wstąpię do zakonu i matka przełożona wysłała mnie z inną dziewczyną, która tutaj w tym domu też przyglądała się życiu Brygidek, do Karmelu, który znajduje się w pobliżu, żeby zaleźć obrazki świętej Brygidy. I ja idąc właśnie tą drogą, ponieważ jak już wcześniej powiedziałam, podjęłam swą decyzję dzięki świętej Edycie Stein, czyli ten Karmel stał się mi taki bliski bardzo, zastanawiałam się właśnie, na który zakon mam się zdecydować. I właściwie moja decyzja była taka bardzo z jednej strony prosta, ponieważ pokierowałam się tym, że chciałabym jeszcze mieć kontakt z moimi rodzicami, trochę częstszy, a wiem, że w życiu za klauzurą papieską nie byłoby to tak możliwe. Ten kontakt nie byłby taki częsty. I to właściwie dla mnie było taką rzeczą decydującą. Nic wcześniej, mówię, nie wiedziałam o charyzmacie sióstr Brygidek, mimo tego, że tutaj przebywałam, ale nigdy jakoś się w to nie wgłębiałam. Bardziej oczywiście w postać świętej Brygidy, czy błogosławionej wtedy jeszcze Matki Elżbiety, teraz już świętej. To oczywiście czytałam książki o nich, ale tak ogólnie co siostry robią, no to wtedy aż to tak bardzo nie interesowało.
Ale teraz siostry interesuje, bo sama to samo robić i musi i chce.
To jest, można powiedzieć, takie dojrzewanie w charyzmacie też zakonu, że człowiek wiedząc już, jaki jest ten charyzmat, akurat w przypadku sióstr Brygidek jest to kontemplacja, zadośćuczynienie i ekumenizm. Wykonując pracę, oczywiście uczestnicząc codziennie w modlitwach wspólnotowych i modląc się indywidualnie. Też mamy codziennie w naszym zakonie adorację przed Najświętszym Sakramentem. Każda siostra ma pół godziny sam na sam z Panem. Człowiek po prostu odkrywa siebie w tym charyzmacie. Stara się w pełni żyć nim, w pełni żyć nim.
Powiedziała siostra, że poznawała tak na początku postaci świętej Brygidy i postaci świętej Elżbiety. Co takiego było wtedy w tych kobietach? Co siostrę, nie wiem, zafascynowało, zafrapowało, ujęło i czy to pozostało do dzisiaj? Czy to jest to samo, co zachwyca w nich?
Wtedy jeszcze jak byłam taką młodą osobą, to było to, że to były Szwedki. Dlatego, że ja się fascynowałam jako właśnie młoda osoba Skandynawią. Nigdy nie będąc w Skandynawii, ale czytając książkę Sigrid Undset, Krystyna, córka Lavransa, którą kilka razy kolejnych w życiu przeczytałam, którą mi zresztą moja mama podsunęła. I później sama sięgnęłam po inną książkę, właśnie Sigrid Undset, Olaf syna Auduna, pisaną w momencie, kiedy ona przechodziła do kościoła katolickiego, z kościoła protestanckiego. To też mi się wtedy wydawało takie niesamowite. Chociaż wtedy jeszcze, że tak powiem, nie wiązałam jej akurat z osobą matki Elżbiety, chociaż okazało się później, jak już byłam w zakonie, że obydwie te kobiety się poznały i matka Elżbieta Sigrid Undset pomagała swoimi radami właśnie w tym momencie przechodzenia do kościoła katolickiego. Po prostu to, że to były właśnie Szwedki, ja byłam zafascynowana krajem, znaczy w ogóle ogólnie Skandynawią, ponieważ Sigrid Undset bardzo pięknie opisuje w tych książkach i naturę z krajów skandynawskich i te wszystkie obyczaje. Jeszcze to była Szwecja przed protestantyzmem, czyli właśnie te wszystkie zwyczaje związane z wiarą katolicką. Po prostu fascynowało mnie to i to był ten etap. Będąc w zakonie już troszeczkę wiadomo, inaczej człowiek zaczyna patrzeć, więcej rzeczy widzi. U świętej Brygidy zafascynowało mnie to, można powiedzieć, jej taka niezależność, pomimo tego, że była matką 8 dzieci, ale to, że właśnie miała odwagę też tak blisko być Boga. Już w dzieciństwie wiadomo o Brygidzie, że miała objawienia nawet Pana Jezusa ukrzyżowanego i Matki Bożej i ta jej więź z Bogiem przez to też rosła, chociaż właściwie jeszcze bardziej oczywiście to było widoczne już po śmierci jej męża, kiedy tych objawień było więcej, kiedy ona została też fundatorką zakonu. ta właśnie taka odwaga postawienia wszystkiego na Panu Bogu po prostu, oddania swojego życia tak całkowicie i w małżeństwie i właśnie później. A u matki Elżbiety właściwie podobnie. Też to poszukiwanie u matki Elżbiety właśnie tej jedynej owczarni, tego prawdziwego kościoła, gdzie też będąc w kościele protestanckim cały czas coś ją w środku drążyło, prawda, że ona szuka tej jedynej owczarni, gdzie ona jest. I też w sposób, można powiedzieć, taki niezwykły, to nawrócenie jej podczas procesji z Najświętszym Sakramentem w Brukseli, kiedy nie sama z siebie, tylko właśnie z jakąś siłą nadprzyrodzoną została rzucona na kolonę przed Najświętszym Sakramentem i to była, że tak powiem, jej taka pierwsza adoracja Najświętszego Sakramentu. Także to też właśnie taka odwaga szukania tego, czego właśnie Pan Bóg ma dla mnie po prostu. To, żeby wykonywać Jego wolę w swoim życiu.
A jak patrzy siostra z perspektywy tych lat, które już spędziła w zakonie na swoje życie, to się udaje? Bo tak z zewnątrz patrząc, to ktoś może powiedzieć, to nie jest proste i po co w ogóle się zamykać, tak? Po co w ogóle wkładać strój zakonny? Po co wydawałoby się samemu się ograniczać?
Właśnie tak jak mówiłam o tym moim, można powiedzieć, punkcie zwrotnym, czyli o tej książce Edyty Stein, Pamiętniku i to poszukiwanie tej intymności z Bogiem, ja muszę powiedzieć, że tutaj się czuję w pełni, że tak powiem, zaspokojona, że ja właściwie właśnie tego tak bardzo pragnęłam i pomimo tego, że będąc w świecie też obracałam się wśród ludzi wierzących, chodziłam do kościoła, ale mimo wszystko tego mi brakowało, a tutaj czasem wykonując pracę, która mi się wydaje, że może nie będę w stanie, że na przykład nie poradzę sobie gotując dla 40 pielgrzymów, czy 50, ale jest, że tak powiem, ta pewność w sercu. Ja wiem, że jest to najważniejsze, że jak człowiek ma tą pewność w sercu, że to jest to, że to miejsce właśnie jest tym, które Pan Bóg dla ciebie przygotował, to wtedy potrafi po prostu przejść przez każdą burzę.
To są takie słowa do tych wszystkich, którzy szukają swojej drogi i spokoju w życiu.
Tak, bo wiadomo, różne są powołania, prawda? Pan Bóg dla każdego z nas przygotował coś innego, coś niezwykłego. Wiem z własnego doświadczenia, ponieważ to moje takie szukanie, można powiedzieć, trwało 10 lat, takie dosyć intensywne szukanie właśnie. Bardzo się bałam, że tak powiem, tak w 100% otworzyć na Pana Boga, żeby ujrzeć w świetle prawdy to, czego On ode mnie oczekuje, bo ja mogłam być dobrą nauczycielką języka niemieckiego, mogłam oczywiście też nawet należeć do jakiejś grupy modlitewnej. To nie było to, czego Pan Bóg ode mnie w tym momencie oczekiwał.
A On czekał cierpliwie przez te 10 lat.
No właśnie, także myślę, że nie jestem jedyną osobą, która właśnie akurat taką właśnie trochę dłuższą drogę miała do tego wyboru powołania, do tej decyzji, prawda, ostatecznej, bo wiadomo, że powołanie jest nam dane w momencie naszego poczęcia, prawda. Pan Bóg nas już do czegoś powołuje w łonie matki, prawda, także teraz kwestia tego odkrycia i na pewno w dzisiejszych czasach po prostu wiem to po sobie, jest to trudniejsze, ponieważ człowiek ma bardzo wiele rzeczy, które go rozpraszają. Potrzeba jest naprawdę takiego zajrzenia głębokiego w swoje serce. Ja muszę powiedzieć, że ten właśnie ostatni rok przed tą decyzją wstąpienia do zakonu, tak się, można powiedzieć, trochę odizolowałam od przyjaciół. To była taka zamierzona decyzja, żeby nie mieć zbyt dużo kontaktu z ludźmi, że właśnie więcej właśnie poświęcić czasu, mimo tego, że pracowałam i tutaj po prostu to życie trwało cały czas, takie aktywne, ale z drugiej strony właśnie, żeby mieć więcej czasu na modlitwę, na poczytanie Pisma Świętego, na porozmawianie z osobami takimi duchowymi. Też muszę powiedzieć, że to też jest bardzo ważne, to wsparcie właśnie środowiska osób też, które za ciebie się modlą. To wszystko po prostu pomaga w tym rozeznawaniu i w podejmowaniu tej decyzji.
Z siostrą Agnieszką ze Zgromadzenia Brygidek rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.